Dzień dobry wieczór Państwu, dzień dobry wieczór Tobie, Piotrze.
Witam tradycyjnie.
Perły Filmotekarium. Dzisiaj przystępuję do audycji z lekkim sercem, bo film Łowca Androidów, to tytuł polski, to jest film, przy którym ja zamieram, w dalszym ciągu zamieram. Obejrzałem po raz pierwszy ów film w połowie lat 80. na tajnym pokazie, bo wiecie Państwo, jak się odbywały giełdy fantastyki w Bydgoszczy, to kończyły te giełdy pokazy filmów na jakimś marnym VHS-ie, znaczy magnetowidzie VHS. Odtwarzano mniej lub bardziej widoczne kopie na ekranie telewizora i tam po raz pierwszy zobaczyłem Blade Runnera i ten film mnie oczarował już wtedy, a im więcej razy ten film oglądałem, tym bardziej byłem wrośnięty w ziemię, albo wrastałem w ziemię, kiedy go oglądałem. Tam moim zdaniem pasuje wszystko. Muzyka, która tworzy nastrój, obraz, który jest nieprawdopodobny. Aż do dzisiaj zastanawiam się, jak można było w dobie bardzo, umówmy się, prymitywnych efektów specjalnych stworzyć tak niesamowitą i realistyczną panoramę miasta. Od tego się film zresztą zaczyna. Ja na pewno dzisiaj, proszę Państwa, nie będę człowiekiem obiektywnym. To jest film, który, tak jak powiedziałem, ja nie mogę o nim mówić spokojnie i na pewno będę przeginał pałkę, ponieważ ja jestem tym filmem zachwycony.
No, już sama audycja Perły Filmotekarium wskazuje, że ona nie jest za bardzo obiektywna, bo trafić do pereł, to wiesz. Są filmy, które dla miłośników sci-fi, ja zacznę tak, mają szczególne znaczenie. Takowymi są na przykład 2001 Odyseja Kosmiczna, Obcy, Ósmy Pasażer, Nostromo, no i właśnie Łowca Androidów. Blade Runner, film z 1982, to dla wielu klasyk, między innymi dla Marka, no i klasa sama w sobie. Jeszcze inne podsumowanie, od jakiego mogę zacząć, bo zaczynam od podsumowania dzisiaj, no to zawiera się w tym, że to był, Marku, jeszcze film z czasów, kiedy filmy były takie masło maślane, ale pełnokrwistymi filmami. Czy Blade Runner się zestarzał dobrze czy źle? Czy stał się modelową dystopią? Czy ukształtował postrzeganie sztucznej inteligencji w późniejszym kinie? Dzisiaj sobie nieco o tym opowiemy. I dzisiaj przemienię się raczej w zadającego pytania, aniżeli w oceniającego. Dlaczego? No to może na końcu powiem. Zacznijmy, Marku, od literackiego pierwowzoru, bo tutaj też warto na parę rzeczy zwrócić uwagę. Cudowny tytuł pierwowzoru, a chociaż może nie za bardzo nadający się na film. A w centrum oczywiście Philip Dick i jego szalone pomysły, w tym przypadku równie chwalone, co ganione przez Stanisława Lema. Nie wiem, czy to jest taka anegdota, czy to jest prawda, ale ponoć Dick uważał, że Lem to jest w ogóle fikcyjna postać. Zaraz ci oddam głos, może nam to wyjaśnisz. Jak, Marku, pierwowzór literacki ma się do ekranizacji? I kto był większym wizjonerem w tym przypadku? Dick czy Ridley Scott?
Powiem tak, że pierwowzór literacki, który, tak jak powiedziałeś, nosi piękny tytuł, czy androidy śnią o elektrycznych owcach, ma się może nie nijak, ale bardzo luźno związany jest z filmem. Nawet w filmie zaznacza się, że film powstał na motywach powieści Philipa Dicka pod tytułem, który zacytowałem. To są osobne dzieła. Książka jest interesująca, ale już samo użycie słowa interesująca wskazuje, że ja jednak wolę film. W tym przypadku nie mówię, że zawsze tak było, bo Dick był wizjonerem, wielkim wizjonerem fantastyki. Ja przypomnę, że wielki tłumacz i człowiek, który fantastyką żył i udostępniał fantastykę przez dziesiątki lat polskiemu czytelnikowi, mówił o Dicku w ten sposób, że jest to Dostojewski fantastyki naukowej. Tym tą postacią, która tak nazywała Dicka, był Lech Jęczmyk, znakomity, perfekcyjny tłumacz, nie tylko zresztą dzieł z podznaku science fiction, ale też tych głównonurtowych. Wracając do tego, kto był wizjonerem, Dick był wizjonerem, ale chyba miał bardziej udane książki. A propos tej anegdoty, to jest anegdota jak najbardziej prawdziwa, ponieważ Lem no, może nie cenił wszystkich książek Dicka, ale część z nich poważał. Na przykład dzięki Lemowi ukazała się książka w 70-tych latach, książka Ubik, czy też Ubik, chcą niektórzy, nieważne. Świetna książka, tak się fantastyki w bloku radzieckim nie pisało, a tymczasem Dick naprawdę, no to jest książka, którą warto przeczytać. Ale kiedy była korespondencja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską dotycząca wydania książki w Polsce, no to Lem podpisywał się Lem. No i Dick w pewnym momencie doszedł do wniosku, a było to zapewne wspomagane tym, czym wspomagał się Dick. Znowu, ciotka YouTube'a nie lubi pewnych rzeczy, więc Dick z pasjami używał środków zmieniających świadomość i to nie tylko tych, nazwijmy to, proszkowych, ale również jak najbardziej używał alkoholu. To troszeczkę wiązało się z ogromem pracy. Jeśli Państwo spojrzycie na to, co Dick w życiu napisał, to on naprawdę potrafił pisać po kilka powieści rocznie. W związku z tym, no, tego się nie dało osiągnąć bez wspomagania. Dick wspomaganie stosował. To nigdy nie pozostaje bez wpływu. A jeśli ktoś ma tendencję do tego, żeby ulegać tym środkom zmieniającym świadomość, to się kończy tak, że pewnego dnia ponoć Dicka w środek czoła trafił różowy promień, że widział na niebie maskę, twarz, która do niego mówiła. No to są klasyczne objawy. Co powiem tak, to, że on jakby lekko oszalał, nie zmieniało klasy jego prozy, bo umówmy się, im później wchodzimy w jego literackie osiągnięcia, znaczy później, w sensie późniejszą datę mają owe osiągnięcia, tym są one lepsze. Na przykład jest taki cykl Walis i to jest naprawdę jazda bez trzymanki, ale gdzieś tam dużo, dużo wcześniej powstał chociażby Człowiek z Wysokiego Zamku. Ale ja się tu rozgaduję zupełnie o twórczości Dicka, nie o tym dzisiaj rozmawiamy. Wróćmy do filmu Ridleya Scotta. I to też nie jest łatwe, bo ten film, kiedy trafił do kin, nie był sukcesem kasowym. Zarobił, był na plusie, ale był na tym plusie bardzo minimalnie. Po czym, jak już film z kin zszedł był sobie, to nastała era w Stanach Zjednoczonych, a później w innych częściach świata, magnetowidów. I kiedy ten film trafił do dystrybucji magnetowidowej, publiczność oszalała. Absolutnie oszalała i ten film zaczął wykręcać jakieś nieprawdopodobne wyniki. Podobno, ale tego nie mam do końca sprawdzonego, podobno do tego stopnia kręcił dobre wyniki, że dystrybutor odważył się wprowadzić go ponownie do kin. To się rzadko zdarza, to się zdarzyło po kilku latach od premiery. A zatem było w tym filmie coś, co było niesamowite. Ja wspomniałem o muzyce. No muzykę zjawiskową, absolutnie zjawiskową, skomponował Vangelis. Tak gra muzyka, no muzyka zawsze gra, ale tak ona współgra z obrazem. No czujecie Państwo, ja jestem po prostu tym filmem absolutnie zachwycony. Jest pewien dyskomfort, o którym pewno jeszcze dzisiaj będziemy mówić. Otóż ten film ma kilka wersji. Tacy puryści obliczyli, że ponoć 7. Ja skupię się na dwóch najważniejszych, a właściwie trzech, bo jest wersja kinowa, jest wersja reżyserska i tak jeszcze bardziej reżyserska, to tak trochę żartując. One się różnią między sobą drobiazgami, ale bardzo istotnymi, ja o nich jeszcze wspomnę dzisiaj. Różnią się też kolorystyką. Do wersji reżyserskiej zmieniono trochę barwy tego filmu, wprowadzono jakąś taką, taki czynnik zielony, bardziej zielone to wszystko było. Czy to coś zmienia? Akurat ta barwa, no to jednym bardziej pasuje, drugim mniej. Nieco istotniejsze były zmiany koncepcyjne, o których powiedział reżyser, i moim zdaniem jednym to film przybliżyło, innym natomiast niekoniecznie, bo Ridley Scott powiedział coś o tym filmie, ja specjalnie nie mówię jeszcze co, bo będzie na to czas, powiedział coś o tym filmie, co mnie na przykład zepsuło zabawę. Może nie do końca, bo dalej jest to wizyjny film, ale koncepcja Ridleya Scotta po pierwsze jest niezgodna z pierwowzorem książkowym, no ale w tym filmie dużo niezgodności z tym pierwowzorem książkowym jest. Natomiast sama koncepcja Ridleya Scotta dużo zmienia, chociaż jeśli mierzyć by to czasem scen dodanych albo zmienionych, to nie jest długi czas, ale zdarza się tak czasami, że niewielkie zmiany powodują wielkie zmiany w postrzeganiu dzieła, w tym wypadku dzieła filmowego.
Niektórzy mówią, że Blade Runner to jest film neo-noir. Z drugiej strony on wskazuje, no to akurat wiadomo, pewną wizję przyszłości, która zyskała popularność w późniejszych filmach, w późniejszych grach. Chodzi o dystopię, ale mamy też odniesienia do sztucznej inteligencji. A ponieważ jesteśmy w perłach, to powiedz proszę, jak w okresie, gdy Blade Runner wszedł na ekrany, interpretowano problem replikantów, znaczy się pod kątem oczywiście sztucznej inteligencji, bo we wszystkich filmach, które podałem na początku jako te klasyki ulubione przez miłośników fantastyki, to zagadnienie AI czy SI no jest wyeksponowane. A który element w Blade Runnerze byś uznał za wizjonerski? Albo za taki wizjonerski, albo jednocześnie niedoceniony. Taki, który może na przykład się kiedyś, no w sumie już za niedługo, stać prawdą. Bo to, co się dzieje w Blade Runnerze, no to przecież jakby nie patrzeć, powinny być nasze czasy.
No one już minęły. Czas, w którym odbywała się akcja filmu Łowca Androidów, już minął. Już ten rok jest za nami. Jakoś inny świat mamy. Natomiast wracając do filmu, to jest bardzo prosta opowieść i bardzo trudno jest wytłumaczyć wizyjność tego filmu, jeśli opowiada się jego treść. No bo mamy sytuację, że ludzkość produkuje takich sztucznych ludzi, androidy, które gdzieś tam w odległych gwiezdnych koloniach wykonują różne mniej lub bardziej ciekawe czynności, zajęcia, no tak zwane, po prostu ciężko pracują. No i w dodatku pewnym ograniczeniem, ponieważ oni są właściwie jak ludzie, to sami bohaterowie to zauważają, no to jest tam nałożone pewne ograniczenie. Znaczy, czy są jak ludzie? Podobno oni nie mają uczuć. O tym też warto będzie powiedzieć, jak to jest z tymi uczuciami. Podobno nie mają uczuć, są zimni, a w związku z tym, kiedy się buntują, kiedy stają się mordercami, no to są zimnymi mordercami. I jakaś grupa replikantów wraca na Ziemię, a główny bohater, którego gra Harrison Ford, jest takim gliną, który specjalizuje się w wyłapywaniu tych zbuntowanych androidów i wysyłaniu ich na emeryturę. To jest takie łagodne określenie tego, co z nimi robi, czyli po prostu ich unicestwia. To było wysyłanie na emeryturę. A zatem mamy prostą historię detektywa, który ma wyśledzić złych, unicestwić i załatwić sprawę. Mam wrażenie, że wizyjność filmu polega nie na historii, która, sami państwo zauważycie, że jest prosta, ale dekoracje tego filmu są olśniewające. Mamy miasto, w którym ciągle pada deszcz. Właściwie za każdym razem, kiedy pojawiają się sceny na zewnątrz, to pada deszcz. Ludzie chodzą z parasolami, takimi dziwnymi, którym rączki świecą i w ogóle już tak jest trochę inaczej, ale nie za bardzo. Widok miasta, już mówiłem o tym, widok miasta widzianego tak właśnie z perspektywy ptaka jest oszałamiający. Taki gigantopolis, potężne budowle i ludzkie mrowisko. Ludzkie mrowisko ludzi takich jak my właściwie, Owszem, korzystają z gadżetów rozmaitych, ale w gruncie rzeczy ani są lepsi, ani gorsi od nas wszystkich. No są, oni po prostu są. Jest coś takiego, być może to podkręca, to ten obraz, o którym mówię, podkręca jeszcze muzyka Vangelisa, ale to robi piorunujące wrażenie, przynajmniej na mnie. To jest, tam się czasami ogląda sceny, gdzie bohater idzie ulicą i już właściwie człowieka zatyka, nie z powodu tego, co będzie, tylko jak to jest niezwykłe, jak niezwykły jest obraz tego świata, który Ridley Scott nam pokazuje. No, czujecie Państwo, że ja dzisiaj absolutnie, absolutnie odpływam, kiedy mówię o tym filmie, ale to jest dla mnie film absolutnie wizyjny, absolutnie wizyjny.
Pamiętasz, Marku, jak rozmawialiśmy o takim filmie Creator, twórca? On nam pokazywał, no nie chcę powiedzieć, że on był przedłużeniem Blade Runnera, ale w jakimś sensie tak. On nam przenosił bardzo podobny problem, bardzo podobną dyskusję na temat natury replikantów, androidów, jak sobie cokolwiek nazwiemy, sztucznej inteligencji, no już w taką epokę Wake. No pamiętasz, co się tam działo w tym filmie, no tam niby też zezłomowano androidy, no, ale potem też była taka cukierkowa historia, której po pewnym czasie nie dało się oglądać. No z Blade Runnerem jest tak, że rzeczywiście film był wizyjny, ale ja się tak zastanawiam, wiesz, no ja nie chcę tutaj jakoś złej atmosfery wprowadzać, ale dla mnie film jest lekko przysiężki. On oczywiście służy jako przeciwwaga dla naiwnych i cukierkowych obrazów, wtedy dla cukierkowego świata z Gwiezdnych Wojen. No i pokazuje nam taką pełnokrwistą fantastykę. Ale jak wspominałeś, no to ta ambicja, to ambitne science fiction nie wyszło dobrze początkowo w konfrontacji z popkulturą. Okazało się jednak, że nazwisko reżysera, pewna wizja sprawiło, że Blade Runner no wrócił, stał się filmem kultowym, jakby nie było, jak kilka innych filmów, które po słabym starcie miały bardzo dobrą kontynuację w postaci VHS-ów. Jak mówiłeś, Łowca Androidów nie był sukcesem kasowym. I tutaj trudne pytanie, jak myślisz, dlaczego na samym początku no nie wystartował dobrze? Co doceniasz też w jego sferze artystycznej, oprócz tego, co powiedziałeś? Może inaczej, bo powiedziałeś o świecie przedstawionym, powiedziałeś o tym, jak się różnymi rzeczami gra w tym filmie. To może coś o grze aktorskiej. Czy Harrison Ford wypada w tym filmie przekonująco? Dla ciebie, bo dla mnie nie.
Dla mnie wypada przekonująco, ale nie bardzo się stara. To znaczy, to paradoks, bo on, powiedziałeś nawiązałeś przynajmniej do kryminału takiego noir. Coś w tym filmie tego noir jest, bo to jest taki samotny jeździec trochę, ten Harrison Ford, taki Marlowe, tylko przeniesiony w przyszłość. I on szuka dosyć drobiazgowo, jest trochę zgorzkniały, jest samotny, jest w ogóle taki, no trochę mu się tam w życiu narypało, nie do końca wiemy co, ale widzimy, że nie jest fajnie. No ale tak sobie egzystuje w tym świecie, wypełnia swoje zadania. Świat jest dosyć paskudny, on jest wizyjny i nam się podoba, to jeszcze nie znaczy, że chciałbym w tym świecie zamieszkać, więc on sobie w tym świecie egzystuje. Powiedziałem, że nie bardzo się stara, jeśli chodzi o grę aktorską, no bo też nie musi, on tam po prostu jest, minimum jakiejś ekspresji. Czasami człowiek myśli sobie, żeby chociaż miał ten kapelusz z Indiana Jonesa, to może coś tak, ale nie ma. I w gruncie rzeczy to chyba nie było wielkie wyzwanie aktorskie, ale udało się. To znaczy, myślę, że ta oszczędność gry bardzo dobrze się sprawdza. Czasami widać, może to jest geniusz reżysera, że czasami do określonych ról trzeba dobrać określonego aktora. Nie musi być wybitny, byle po prostu pasował, nawet jego ekspresja, jego umiejętności aktorskie pasowały do tego właśnie obrazu, a nie innego. I moim zdaniem Harrison Ford jest świetnie dobrany. On ma być oszczędny w gestach, w mimice, w tym wszystkim, co przeżywa, znaczy to na niego wpływa, ale tak wpływa, że my tego wpływu aż tak bardzo, czy na jego twarzy, czy w jego zachowaniach, w jego mimice, jakoś tak go nie dostrzegamy. A mimo wszystko mamy obraz, no chcemy tam po prostu być. I powiem tak, dla mnie Harrison Ford sprawdza się w tej roli. Tu mamy protokół rozbieżności. Powiem tak, że w ogóle Łowca Androidów ma takie szczęście do aktorów. Zauważcie Państwo, kiedy mamy jednego z tych replikantów, którego gra Rutger Hauer, chyba to dobrze wymówiłem, mam nadzieję przynajmniej. Znowu mamy scenę, w której, która się dzieje gdzieś na dachu, niemal na dachu jednego z budynków, kiedy replikant tak naprawdę ratuje głównego bohatera. I później mamy tę sławną scenę tuż po śmierci aktora Hauera. Ona była często przywoływana. Scenę, którą on zmienił, ponieważ w scenariuszu była przegadana, rozbudowana, a on ją skrócił i skrócił ją genialnie. I jeszcze później ta scena z ptakiem, z gołębiem i to powiedzenie, że wszystko to zniknie jak łza w deszczu, to naprawdę są takie momenty, ja wiem, to patos, gdzieś to patosem trąci, ale ten patos nie jest w tym filmie nachalny i dlatego ja go dobrze znosiłem. A znowu, Rutger Hauer nie miał wielkiej roli do odegrania. Poza tą sceną, którą jakoś tam naszkicowałem, to on w gruncie rzeczy jest uciekinierem. Jest, no, znowu, nie ma gdzie zagrać, bo nie ma takiej potrzeby. Jest androidem, jest uciekinierem i cóż tu grać za wiele. A jednak ta jedna scena robi bardzo, bardzo dużo. Dlatego powiem tak, że nie jest trudno ocenić grę aktorską, ponieważ jeśli nawet ona nie jest wybitna, to ona znakomicie pasuje do tego obrazu. No, tak bym o tym powiedział.
To może jeszcze na koniec słowo o tych wersjach. Jak to z nimi jest? Dlaczego ich jest tak dużo i która jest taką, którą byś polecił?
A to jest problem. Ale zaraz się z niego wytłumaczę, dlaczego to jest problem. Otóż ja lubię wersję tę pierwotną, kinową. Dlaczego? Dlatego, że ona ma hollywoodzkie zakończenie, czyli całkiem nieźle się kończy. Główny bohater, cóż może znaleźć bohater w hollywoodzkim filmie? Zapewne miłość. I coś takiego się pojawia. Jest takie zakończenie, które w tym ponurym dosyć świecie napawa pewną otuchą. Ale to widocznie Ridleyowi Scottowi nie pasowało. No, podobno to producent wymusił na nim takie, a nie inne zakończenie. I pojawiła się wersja reżyserska. Już tam nie wchodźmy w szczegóły, bo to nie o to chodzi, bo tylko zaciemnie obraz. W późniejszej wersji dodano pewne sceny, tu jednorożec jest ważny, tu rzucę Państwu hasło, żeby już tak zupełnie nie spoilerować. Jednorożec w wersji dosłownej, który pojawia się we śnie, główny bohater coś ma wspólnego z pianinem, że tak powiem, gdzieś tam i przydrzewał sobie na klawiaturze i ma pewien sen, pewną wizję jednorożca. A później w jednej z dalszych scen znajduje origami i to origami to jest jednorożec. Znowu nie wchodząc głęboko w treść filmu, to jest pewna sugestia, sami to Państwo zobaczcie, że być może główny bohater, który ściga replikantów, sam jest replikantem. I to zresztą potwierdził reżyser, Ridley Scott o tym powiedział. I cóż, ja się przychylam do tego, że to jest bez sensu. To jest bez sensu, bo zabija pewne sceny z filmu, chociażby taką, że kiedy ten replikant ratuje głównego bohatera, znienawidzonego detektywa, który ma go zabić i jest człowiekiem, to ma inny wymiar niż jak replikant ratuje replikanta. Być może się czepiam, być może poszedłem na lep jakiejś tam propagandzie, ale ja tę wersję reżyserską lubię mniej. Ona ma zresztą inne zakończenie, może mniej hollywoodzkie, a wcale nie wiem, czy to dobrze robi temu filmowi, ale już sam fakt, że on mówię o reżyserze, robi z głównego bohatera replikanta, moim zdaniem psuje trochę koncepcję filmu, koncepcję postaci, w ogóle tego wszystkiego, co się w filmie dzieje. Poza tym, no, bardzo często krytycy tej wersji odwołują się do obrazu stworzonego przez Dicka. Dick ani przez sekundę nie sugerował, że główny bohater jest replikantem. No ale Ridley Scott ma prawo do swojej wizji i okej, ale ponieważ miałem odpowiedzieć na pytanie, to odpowiadam, ja wolę wersję producencką. To się nieczęsto zdarza. W gruncie rzeczy producenci są po to, żeby, powiem tak ogólnie, i to oczywiście jest niesprawiedliwe i pewno złośliwe, producenci są po to, żeby psuć dobre filmy. Ale w tym wypadku, moim zdaniem, ingerencja producenta zrobiła dobrze filmowi, a wersja reżyserska no, jest do dyskusji. Nie mówię, że ją należy skreślić, być może nie uwzględniam jakiegoś elementu, który należałoby uwzględnić. Ten element otworzyłby jakąś klapkę w mojej głowie i powiedziałbym, och, faktycznie nie uwzględniałem tego, ten film w wersji reżyserskiej również jest genialny. Poza tym ja cały czas podkreślam, te różnice pomiędzy wersją producencką a reżyserską są naprawdę minimalne, ale uwierzcie mi państwo, to w minutażu filmu, pewne sceny są przedłużone, to jest inna sprawa w tej wersji reżyserskiej, są po prostu pociągnięte, ale same sceny zostają. Natomiast to, co się zmienia poza kolorem, to, co się zmienia, naprawdę nie trwa długo. Naprawdę jest taką delikatną ingerencją, ale ta delikatna ingerencja zmienia wszystko. Zmienia wszystko w wymowie filmu. I teraz albo to kupujemy, albo nie. Ja akurat nie kupiłem, ale wcale nie będę czuł się jakoś specjalnie lepiej albo gorzej, albo nie będę oceniał, że ktoś wybierze wersję reżyserską. To jest kwestia tego, jak odbieramy dzieło i w pełni zaakceptuję czyjś inny wybór. Ja natomiast opowiadam się za wersją pierwotną.
To ja teraz parę słów od siebie. Nie lubię Blade Runnera, nie lubię Philipa Dicka. Nie czaruje mnie to. Ja rozumiem, że do niektórych to przemawia, ale to nie jest mój typ literatury, po prostu. To ja w to nie wchodzę, ja nie wsiąkam w ten świat. Ja wiem, że film nie ma nic prawie wspólnego z opowiadaniem, ale Dick to jego sobie zostawmy na kiedy indziej. Jeżeli chodzi o Blade Runnera, nie umiem tam wsiąknąć. To znaczy się, to też jest tak, że różni nas, dzieli nas pokolenie. No i automatycznie ja na ten film trafiłem później, bo też, no wiesz, jak byłem mały, to on mnie tam za bardzo nie interesował. Nie oszukujmy się. Nie jest to coś, co by porwało widza, tak jak horror na przykład, tak? Albo nie wiem, jak jakaś Godzilla, albo jak Park Jurajski, kiedy ja miałem tam kilka lat, to Blade Runner wydawał się filmem nudnym, po prostu. I niestety, wracając do niego po latach, stwierdzam to samo, że jest filmem nudnym. Ciężkim przede wszystkim. Jego poetyka nie przemawia do mnie, po prostu ja się na tym filmie nudzę. Ze wszystkimi jego plusami, z tym światem przedstawionym, okej, natomiast nie jestem w stanie tam wsiąknąć, nie wiem czemu. Estetyka mnie odrzuca. Ja mam tak często z filmami z tamtego okresu, że może to jest taka, wiesz, choroba też związana z tym, że Blade Runner i podobne filmy no, wytoczyły pewne trendy. I dla mnie ten świat, który tam był pokazany, ta dystopijna przyszłość, to już nie było takie porywające, bo ja już miałem to w innych formach, tak? Miałem to już przybliżone w innych postaciach. I ten Blade Runner wydawał się taką historią, kiedy się pierwszy raz z nim zetknąłem, no, słabą. Ale jak mówię, no trzeba docenić jego wkład, bo to są perły i nie mówimy o filmie, który jest w kinach teraz, albo który był w kinach, który, nie wiem, robi niesamowite wyniki na streamingu, tylko o filmie, który okazał się no, pewnym fenomenem kulturowym, bez względu na to, czy on mi się podoba, czy nie, uważam, że jest to jednak no, solidny, że tak powiem, kandydat, no nie kandydat, no solidna produkcja i coś, co zasługuje na to, żeby być uwzględnione w kanonie science fiction. Z tego samego powodu, że filmów z tego gatunku mamy mało. A Blade Runner był w stanie zrobić coś, no co w sumie udało się niewielu filmom, poza tymi, które wymieniłem na samym początku, czyli wedrzeć się jakoś do tego mainstreamu, do publicznej wyobraźni, zagrać na tej wyobraźni. I to mu oddaje, to się udało, ale on mnie nie kupuje. Znaczy, on mnie nie wciąga, ja tego gdzieś nie potrafię kupić. Nie wiem, może to też, Marku, wynika z faktu, że ja za bardzo nie jestem fanem Harrisona Forda. I on w tym filmie dla mnie jest takim ziemniakiem niedostrawienia. Po prostu nie wiem, na czym to polega. Wiem, że wielu osobom się pewnie narażę. Jestem też ciekaw jednej rzeczy. Nie wiem, jak się ty do tego odniesiesz. Czy Blade Runner byłby przekładalny na dzisiejsze gusta widzów? Bo moim zdaniem, gdyby Blade Runner... Bo ja tam nie wiem, bo jak mówię, nie wsiąkłem w to uniwersum, także nie wiem, co tam powstało, bo tam są jakieś odnogi, prawda? Z tego, co się orientuję. Ja nie wiem, czy ta historia w takiej formie, jak jest, przeniesiona po prostu jeszcze raz na ekran, powtórzyłaby, no właśnie, sukces czy klapę?
Trudno mi powiedzieć. Ciekawe jest to, że przecież została nakręcona kontynuacja. Po wielu, wielu, wielu latach pojawił się właśnie film. No, przypomnę, Blade Runner to jest film z roku, no właśnie, teraz się wkopałem, bodajże 82. No to duże faux pas, ale mam nadzieję, że pamięć mi nie zawiodła. W każdym razie z 82. Tak, jestem prawie pewien. No i powstał przecież Blade Runner 2049. Czy to jest kontynuacja? No nie do końca, no w pewnym sensie tak, ale dobrze. No taka umowna kontynuacja, to jest film z 2017 roku, tu jestem akurat pewien. I odpowiem jeszcze w ten sposób. Ja nie oczekuję, no różne są oczekiwania, jeśli chodzi o aktorów i jeśli chodzi o Harrisona Forda. Natomiast powiem, odwołując się do literatury, czy Philip Marlowe, gdy sobie go wyobrażamy, to jakoś widzimy jego mimikę twarzy specjalną, raczej są to kamienne rysy. Philip Marlowe był człowiekiem, który wchodził w fajne dialogi i potrafił niekiedy kogoś zupełnie zagiąć, bo miał takiego gadanego, niezłego. Poza tym miał szereg złotych myśli. Jak ktoś czyta jego powieści, znaczy nie Filipa Marlowa, tylko Raymonda Chandlera, ale czyta powieści z Filipem Marlowem, to nagle zdaje sobie sprawę, że ten facet nieustannie sypie złotymi myślami, tylko takimi trochę zawoalowanymi, gdzieś tak one się przemykają, ale ten facet mówi mądre rzeczy. Czy Harrison Ford w filmie Blade Runner mówi mądre rzeczy? To nie jest takie pewne, natomiast jego postać, która nas wprowadza w ten świat, no jest postacią absolutnie dobrze dobraną. I znowu nie odwołuję się do gry aktorskiej, tylko do postaci jako postaci. Mam też wrażenie, że z mojej strony to jest najwyższa forma pochwały, ponieważ wiecie Państwo dokładnie, że ja lubię filmy akcji. Czy Blade Runner jest filmem akcji? No nie, nie jest. Zda tam kilka scen związanych z akcją, z konfrontacją właśnie z replikantami jest, ale umówmy się, że to nie jest film akcji, to jest film trochę detektywistyczny, trochę taki pokazujący świat, dodajmy, w którym coś takiego jak żywe zwierzę prawie nie występuje. A ponieważ ludzie chcą mieć kontakt z czymś, co żywe przypomina, no to tworzone są sztuczne zwierzęta, też androidowe takie trochę, bo posiadanie żywego zwierzęcia to jest rozrywka dla milionerów. Zwykły człowiek może mieć tylko namiastkę zwierzęcia, taką, która ma w środku różne mechaniczne i elektroniczne podzespoły. W takim świecie to wszystko żyje, bo ten świat z różnych innych źródeł dowiadujemy się, że to jest świat po wojnach atomowych, a zatem i klimat został naruszony i pewno te deszcze w związku z tym nieustające w owym mieście upiornym, ale właśnie przez to pięknym. Mieście, które Kiedy się przyjrzymy, ono jest takie nowoczesne, kiedy widzimy je z panoramy, a później okazuje się, że jest mieszanką nowoczesności, starości i tak dalej, i tak dalej. Ja bym o tym filmie mógł mówić bardzo, bardzo długo, ale zacząłem mówić o tym, że ja, wielbiciel filmów akcji, mimo wszystko tym filmem jestem zachwycony, w przeciwieństwie do Piotra, i nie wiem, na czym polega magia tego kina, stąd też może moje nieco przydługie wywody, ale no to Państwo dokładnie wyczuwacie, że jak jest magia, to człowiek nie do końca potrafi określić, co jest źródłem tej magii. Ja po prostu wiem, że jestem wiernym fanem tego kina, tego tytułu i nawet tego Harrisona Forda. A Rutger Hauer, który gra replikanta, to naprawdę jest wielka rola i to też takie dziwne, muszę się z Państwem podzielić. Kiedy ja oglądałem po raz pierwszy ten film, przypomnę, po giełdzie fantastyki, ja już wtedy zwróciłem na tę scenę uwagę. Nie wiedziałem, dlaczego ona mi się podoba. No, ja, umówmy się, ja w ogóle nie jestem jakimś wielkim znawcą kina, ale ta scena mnie przykuła, kiedy oni ze sobą rozmawiają, kiedy Rutger Hauer mówi o tym, co widziały te oczy i że to zaraz zniknie, nie będzie tego, to ta scena mnie przymurowała. Po prostu mówię sobie, wow, cudowne. A później musiało minąć wiele, naprawdę wiele lat, żebym, mam nadzieję, zrozumiał tę scenę do końca. I mam nadzieję, że Państwo chociażby dla tej sceny ów film zobaczycie, jeśli go już nie widzieliście.